Cieszę się, że mogę być z wami. O, bo trochę mnie łamało. Chwała niech będzie Panu Bogu za to, co czyni i do czego nas zaprasza, bo no niesamowite rzeczy, no cały tydzień roboty orki dla każdego, kto się chce zaangażować, ale dla tego dobrego dzieła, dla Bożego Królestwa. Może jakaś sałatka, może zgrzewka coli, no, mineralnej. To jest niesamowite. Pokój Boży jest dla każdego z nas, kto jest Bożym dzieckiem i kto żyje według Jego woli. Ja chciałem dzisiaj trochę o tym powiedzieć. O tym, że ten, kto odda swoje życie Panu Jezusowi, zaproszony jest do drogi, którą Słowo Boże mówi, uświęcenie. 1 Tesaloniczan 4, 2, 3, to może tak szybciej przeczytam, bo trochę nas czas goni. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Hebrajczyków 12, 14. Dążcie do pokoju i do święcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. No i to uświęcenie to jest olbrzymia praca, która jest do wykonania w każdym z nas. Ale słuchajcie, jest dobra nowina. Nie robimy tego my sami. Jeżeli będziesz sam próbował, zajedziesz się i nie dasz rady. Uświęcenie to jest proces, do którego zaprasza nasz Pan Bóg. Nie robimy tego my sami, ale to też nie wygląda tak, że my siadamy, a Pan Bóg robi za nas całą robotę. Do tego potrzebne jest nasze zaangażowanie i nasze decyzje. I o tych decyzjach właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć. O czymś takim bardzo prostym, co każdy z nas wie. No tak prostym, że się chyba o prostszej rzeczy nie da mówić. A jednak każdego dnia jesteśmy łapani przez rozmaite rzeczy, które są zastawiane przed nami, i musimy podejmować decyzje i wybierać, jak spędzimy popołudnie, jak spędzimy wieczór, jak spędzimy ten tydzień. Chciałem, żebyśmy popatrzyli na trzy osoby ze Słowa Bożego. Pierwsza to będzie bogaty młodzieniec. Bogaty młodzieniec to jest historia zapisana w trzech Ewangeliach. Mateusza, Marka, Łukasza. Popatrzmy do Marka, do 10 rozdziału, od 17 wersetu. Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 17 wersetu. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Mamy tutaj historię takiego młodego gościa, Gdzie wczoraj było młodzieżowe, ono się skończyło dzisiaj. Musiał być dobry czas. Kuba przedłużył swoją mowę do północy. Chyba nikt nie spadł, Kuba, co? Z parapetu? A tutaj w tym słowie mamy młodego człowieka, który całe swoje dotychczasowe życie stara się podobać Bogu, żyć według prawa. Kosztuje go to dużo siły, dużo wyrzeczeń. Mógłby robić w tym czasie inne rzeczy. Ale kiedy spotyka osobiście Pana Jezusa Chrystusa, odwraca się od Niego i odchodzi. Wiecie, jaka tragedia. Jakie zmarnowane życie. To wszystko, co On robił i to wszystko, co chciał. Okazuje się, że nie miało żadnego znaczenia. Czego uczy mnie osobiście ta historia? Bo to, co chcę powiedzieć, to przede wszystkim do mnie. Wiecie, my możemy sobie zbudować swoje własne wyobrażenie Pana Boga. A Pan Bóg nie jest taki, jak sobie Go wyobrażamy. On jest taki, jaki jest, a objawia nam Go Słowo Boże. Dlatego tak ważne jest, abyś czytał Słowo Boże, abyś karmił się tym Słowem, abyś Go poznawał taki, jaki On jest. Bo będą sytuacje w Twoim życiu, gdzie ktoś będzie Ci mówił, będzie Ci kreował coś innego, bo diabłu na tym zależy. Co się stało w ogrodzie Eden, kiedy przyszedł wąż i powiedział do Ewy: czy na pewno Pan Bóg powiedział? Pan Bóg nie chce, żebyś to znał, bo... I wykreował taki fałszywy obraz Pana Boga. A wiecie, kiedy będę miał fałszywy obraz Boga w swoim życiu i kiedy przyjdzie burza do mojego życia, kiedy coś się wydarzy, to wtedy odwrócę się i odejdę. Obrażę się na Pana Boga? Bo zawiodłem się na Bogu? Ale ja nie zawiodłem się na Bogu, tylko na własnym wyobrażeniu Boga. Wiecie, ludzie w świecie wokół nas mają takie rozmaite wyobrażenie Pana Boga, nie? Na przykład Bóg jest miłością, to nie pozwoli, żeby ktoś poszedł do piekła. No ale co Słowo Boże mówi? Pierwszy list Jana 5:12. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Albo taki temat teraz, taki dość głośny, w związku z pewną postacią, która powiedziała, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Chrześcijaństwo to jest jedna z nich. Ale co sam Pan Jezus powiedział? Ewangelia Jana 14:6, Pan Jezus mówi: ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. I to jest tak ważne, czy my będziemy, wiecie, to nawet to, co ja dzisiaj mówię, to wy musicie sprawdzić, skonfrontować. Czy to jest prawda Bożego Słowa? Ja nie jestem jakąś wyrocznią, ja nie jestem kimś, kto... Ja chcę być kimś, kto będzie czytał Boże Słowo, karmił się Nim, a ono będzie mnie przemieniać. I kiedy przyjdzie burza do Twojego i mojego życia, kiedy naprawdę będzie ciężko, a przychodzą takie burze. Wiecie, to się tak... Wiecie, nie? To się tak łatwo śpiewa na nabożeństwie. Ale kiedy przychodzi czas, kiedy boli, to boli jak pieron, to Ty możesz się odwrócić, bo nie będziesz ufał, albo możesz przebić się przez to zniechęcenie, uchwycić się Bożych obietnic i czytać życie od tyłu, jak mówił tydzień temu Radek. Na poniedziałkowych modlitwach przychodzi takie małżeństwo. Wiecie, to jest taki czas dla mnie lokalnych bohaterów wiary. Takie małżeństwo, które półtorej roku temu przeszło przez taką olbrzymią, niezrozumiałą tragedię. I oni stanęli przed decyzją. I zdecydowali, że zaufają Panu Bogu. Że pomimo tego, że nie rozumieją, to zaufają. I kiedy jestem, i kiedy mogę się przywitać z tym bratem, wiecie, to jest dla mnie tak olbrzymie świadectwo Bożej mocy i Bożego działania, tego, że On potrafi przeprowadzić przez trudną chwilę, nawet jak jej nie rozumiemy. Jeśli naczytam się jakichś książek, nasłucham się jakichś historii, czegoś, co jest inne od tego słowa, i kiedy przyjdzie burza, to ja stwierdzę, że Pan Bóg nie działa. Że Ewangelia jest nieprawdą? Nie. Czytaj życie od tyłu. Mnie to bardzo dotknęło w zeszłym tygodniu. Przyjdzie czas, kiedy Jezus otrze wszelką łzę i smutku już nie będzie. Objawienie 21:4. Drugą osobą, o której chciałem powiedzieć, to jest Nikodem. Popatrzmy do Ewangelii Jana, do 3 rozdziału. Bardzo was przepraszam, ja chciałem wyżebrać od pastora ten mikrofon na głowę, a żona mi nie pozwoliła, nie? Żona powiedziała, absolutnie nie zgadzam się, nie przyjdę, będziesz smarkał, będziesz sząkał. Nie możesz. No, musimy być posłuszni, mężowie, żoną. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Spotykamy tu gościa, który nazywa się Nikodem. Ja myślę, że wszyscy go znamy. I to jest ten niesamowity fragment. Ja często w zakładzie karnym do niego sięgam. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było Boga. I później jest ta rozmowa Jezusa z Nim. Następnie spotykamy Nikodema 2 lata później, w 7 rozdziale. Około 2 lata później, wiecie, to nie jest takie łatwe określić ten czas w Ewangeliach. Jego się określa na podstawie świąt żydowskich. Ale około 2 lata później spotykamy w 7 rozdziale, 50 wersecie, kiedy faryzeusze chcą aresztować Pana Jezusa. I 50 wiersz mówi tak: wtedy odezwał się jeden z nich, Nikodem, który wcześniej spotkał się z Jezusem. Czy nasze prawo sądzi człowieka, zanim go przesłucha i zbada, jak postępuje? Wiecie, no próbuje bronić Pana Jezusa. Szczytna rzecz. No niesamowita. Taka trochę bezpieczna w granicach prawa, no bo odwołuje się, no słuchajcie, no nasze prawo mówi tak, że przecież tak nie możemy. Oni, wiecie, skonfrontował ich z tym, co oni sami wierzą. Oni mówią, dobra. Później Nikodema spotykamy półtorej roku później, przy śmierci Pana Jezusa. 19 rozdział, 39 werset. Wyświetlmy ten werset. Jana 19. Zostawmy ten werset, ja przeczytam jeden wcześniej. Potem Józef z Arymatei, który z obawy przed Żydami potajemnie był uczniem Pana, prosił Piłata, aby pozwolił mu zabrać ciało Jezusa, i Piłat wyraził zgodę. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przyszedł też Nikodem, który kiedyś przybył do Jezusa nocą. I tylko tyle. Jan, który pisze swoją Ewangelię 55 lat po tym wydarzeniu, pisze o Nikodemie, który poprzednio przybył do Jezusa nocą. Wiecie, pokazuje... Zostawmy już Nikodema, bo wiem, że w innych kościołach jest tradycja odnośnie Nikodema, ale to, co pokazuje Słowo Boże, to, co ja widzę w tym Słowie, to widzę gościa, który był zafascynowany Panem Jezusem. Wow! Wiecie, ale brakło tej decyzji, brakło tego oddania, brakło tego pójścia na 100%. Ja nie chciałbym być nazwany przez wnuków moich wnuków, że był taki dziadek, co kiedyś tu gdzieś był dwa razy. Chciałbyś zostać tak nazwany? Czy tak się mówi o dzieciach Bożych? Czy tak się mówi o tych, którzy są rozkochani w Jego Słowie? Zafascynowany Jezusem, ciągle zainteresowany, ale bez decydującego kroku, bez decyzji, a czas leciał. Zostawmy Nikodema, to już teraz poza Nikodemem. Aiden Tozer, taki wielki mąż Boży zeszłego stulecia, napisał tak. Nie ma prawdopodobnie innej dziedziny działalności ludzkiej, w której byłoby tak wiele marnotrawstwa, jak w dziedzinie religii. Jest zupełnie możliwe zmarnowanie godziny w kościele albo nawet na zgromadzeniu modlitewnym. Szalony gość, nie? Ja wiem, że on to pisał o kościele w USA. To, nie? My jesteśmy w trochę innym miejscu. Ale popatrzmy na swoje własne życie. Ja, na swoje własne serce. Wiecie, byliśmy kiedyś na takim nabożeństwie. Kaplica była dużo mniejsza. Była tam rodzina z takim około 10-letnim chłopcem. I w połowie kazania ten chłopak mówi do taty: tata, mi się nudzi. W ogóle nie czając się z tym pytaniem. Na to ten ojciec tak samo głośno odpowiada: cóż ci poradzę, sam ledwo siedzę. Wiecie, i ja jestem świadomy odpowiedzialności, która jest na tym, który zwiastuje, ale też kiedy siedzę i słucham, no to też jest ode mnie coś wymagane, nie? Czy ja przychodzę na to czy inne miejsce, bo jest niedziela i wypada i będzie to takim plastrem, no bo w niedzielę wypada iść do kościoła. Będziesz przychodził z tym nastawieniem: Panie, co Ty chcesz do mojego życia powiedzieć? Panie, co Ty chcesz w moim życiu zmienić? Panie, jak ja mam się zachować? Nie daj się okradać diabłu z czasu, który masz. Powiem wam taką niesamowitą rzecz, że nawet największy mąż Boży ma też 24 godziny w ciągu dnia. Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia. Ale jeden wykorzystuje czas tak, a drugi inaczej. I ja nie wiem, jakie jest twoje życie, albo jak ty dysponujesz tym czasem, ale mogę ci powiedzieć, jak ja nim dysponuję. Było tak w moim życiu, że bardzo dużo wieczorami gdzieś tam siedziałem, oglądałem takich filmów. I to nawet nie mówię o jakichś takich, wiecie, filmach, może złych. Dużo było takich o jakiejś budowie jachtów, takich technicznych. Mnie to bardzo interesowało. I ładowałem swoją głowę jeden wieczór, drugi wieczór. I to tak trwało, i tak trwało, i tak trwało. A potem rano wstajesz do roboty, spróbuj wstać trochę wcześniej, żeby mieć społeczność. Wiecie, jak ciężko jest wstać wcześniej, kiedy ty wieczorem oglądasz dużo filmów? Ja wiem, że wy nie wiecie, dlatego wam to mówię. I kiedy ja przyszedłem, kiedy Pan Bóg mnie z tym skonfrontował, kiedy ja przyszedłem z tym do Niego i mówię: Panie, ja nie chcę tak żyć. Panie, ja nie chcę tak żyć. Ja przyniosłem to Jemu i On przemienił moje życie. Ja w pewnym momencie zorientowałem się, że nie oglądam tych filmów wieczorami. Że ja wstaję rano i chętnie Biblię czytam, że nie mogę się tego doczekać, że ja się przepudzę gdzieś tam o 4 rano, patrzę, jeszcze ciemno, za chwilę stanę, będę Biblię czytał. Ale to nie jest coś, co wynika z mojej decyzji. To jest moja decyzja, że oddałem to Panu Bogu, a to jest Jego praca, którą On we mnie wykonał. Jak już powiedziałem o tej poniedziałkowej modlitwie. Wiecie, była taka konferencja w maju z Jimem Cymbalą, czy w czerwcu w Bielsku? W czerwcu. I on dał taki niesamowity przepis dla każdego, komu brakuje czas, kto ma za mało czasu. Słuchajcie, to jest bomba. Jim Cymbala mówi tak: jeśli żyjesz i masz dużo obowiązków, spraw, rzeczy do zrobienia i po prostu chcesz, ale nie masz jak, to jest tylko jedyna rzecz, którą musisz zrobić. Zmień swój grafik. Bo czasu nie rozciągniesz. Dalej będziesz miał 24 godziny. I w niedzielę, w poniedziałek wieczorem można robić różne rzeczy. Można. I ja wiem, że każdy z nas jest w innej sytuacji. Ktoś ma małe dzieci. No ale jest takie małżeństwo, które przychodzi na zmianę. Ma małe dzieci. Albo jestem już tak sędziwy, nie? A jest taka ciocia kochana, nie? I ona się za każdym razem tak modli głośno, nie? O nas wszystkich tutaj. I to nie może być zakon, że ja teraz gdzieś tam będę się biczował i postanowię. Ale jeżeli masz takie pragnienie, że chciałbyś być, a nie masz czasu, to powiedz to Panu Bogu. Przynieś to przed Niego. I powiedz: Panie, przemień moje życie. Przemień moje życie. Trzecia osoba, do której zmierzam, i to jest ten punkt, to jest Piotr. W Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, Mamy fragment o powołaniu Piotra i pozostałych trzech uczniów. Z tego rozdziału, to jest ten fragment Wypłyń na głębie. W poprzedni czwartek było bardzo fajne kazanie. Ale ja chciałbym przeczytać tutaj, a może dla kontekstu, od pierwszego wersetu. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać słowa Boga, Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i prosił go, by odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głęboką wodę, zarzuć tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ Ty mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. I ja chciałem właśnie w tym kazaniu dojść do tego miejsca, do tego wyznania Piotra, który mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Niesamowite miejsce w życiu Piotra. To jest to, o co chodzi. Kiedy Piotr rozumie swój stan i rozumie, kim on jest, i to, że nie ze względu na jego czyny Pan Bóg, Pan Jezus go powołuje, ale dlatego, że widzi jego serce. Że Jezus widział dalej i widział, kim on może być. Jedenasty werset mówi tak. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. My czytamy Biblię i my wiemy, kim był Piotr. Dużo kazań wysłuchaliśmy o Piotrze. Ale tak naprawdę to, kim on się stał. Bo kim on był? To był zwykły, prosty chłop, rybak, żaden kształcony w pismach. Saulem nie studiował. Ale kiedy upadł przed Panem Jezusem i to swoje życie uznał za nic niewarte, ale na to wezwanie Jezusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. I rozpoczął proces, w którym Jezus go przemieniał. Z ufności w swoje możliwości, w ufność w Jego wszechmoc. Przeczytajmy z przypowieści Salomona, trzeci rozdział. Psalmy są na środku, a przypowieści Salomona zaraz za psalmami. Trzeci rozdział, piąty i szósty werset. To są takie wersety, których chwytają się te chłopaki w zakładzie karnym. Wiecie, często do tych wersetów zaglądamy i oni się ich chwytają. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. I to jest tak łatwo napisane. Ale kiedy uzmysłowisz sobie miejsce, w którym jesteś, to, że nie wszystko jest w porządku. Wiecie, ludzie jak przychodzą na nabożeństwa, ja teraz mówię o wszystkich innych zborach, to często ubierają takie maski. Wiecie, w domu to taka normalnie burza. Przychodzi do zboru, chwała Bogu, aleluja, Panie. Wszystko, Panie, Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Ale poniedziałek, wtorek, środa, jak to życie wygląda? Bóg zaprasza mnie i Ciebie do tego, abyśmy ściągnęli te maski. Może ktoś jakąś, wiecie, taką tylko przepaskę, nie? A może ktoś naprawdę jakiś taki hełm, nie? Pomyśl o rzeczach, które są w Twoim życiu, które masz w jakimś pokoju zamkniętym przed Panem Bogiem. O rzeczach, które kiedy nikt nie patrzy, przeglądasz na telefonie, na komputerze. Kiedy jesteś sam i nikogo nie ma, jak spędzasz czas? Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. On będzie prostować, bo On prostuje. I nie mów, że Ty już taki jesteś, że tego się nie da zmienić, bo już trwasz w tym 20 lat. Wiecie, w zakładzie karnym, gdzie jest Karol? Karol. Spotykamy chłopów, nie? Takie byki. Nawet się nie umiem tak napompować. Wytatuowany od głowy po stopy. Robił straszne życie. Straszne rzeczy w swoim życiu. Straszne rzeczy. Robili rzeczy, o których nie godzi się tu mówić. Ale kiedy przychodzi Boża miłość i Boża łaska, kiedy oni zaczynają rozumieć, w jakim miejscu są, kiedy mówią tak jak Piotr, Panie, ja nie jestem godzien. Ja tyle złych rzeczy zrobiłem. To Bóg przychodzi i zaczyna przemieniać ich życie. Zaczyna przemieniać ich życie. Wiecie, i taki wielki chłop, a on taki baranek, nie? Mamy teraz takich. Wiecie, i wstępują w ten proces uświęcenia. Bo to nie jest tak, że oddasz życie Panu Jezusowi i teraz to już tylko leżeć. All inclusive, nic mnie nie interesuje. Bo Biblia mówi, że szatan chodzi w koło jak lew ryczący. Patrzy, kogo by tu pożreć. I te chłopaki muszą trwać w słowie. Muszą się przemieniać. Muszą się poddawać pod przemianę Jemu. I Pan Bóg przemienia ich serca. Wiecie, mamy takiego chłopa, wielki. Chyba sam wtedy byłem, nie wiem, albo z kimś. I było tak, że siedzimy na spotkaniu, wiecie, i modlimy się. I mieliśmy jeszcze 10 minut do końca. I przychodzi nowy strażnik, otwiera kratę, mówi koniec, nie? A ten wielki odwraca, mówi, jeszcze mamy 10 minut, nie? Wiecie, jak to powiedział? Ja się sam wystraszyłem. Strażnik! Zamknął szybko bramę, dobra. Przyjdę za 10 minut, nie? to jest proces. Pan Bóg jeszcze musi ciągle i ciągle ich przemieniać. Oni ciągle i ciągle muszą się poddawać. Jeszcze trochę tego gangstera w nim jest. Skłócone małżeństwo, oszukiwanie w pracy, rzeczy, które śmierdzą przed Bogiem. Coś, co jest ohydne dla Boga w twoim życiu. On chce przemienić. On chce cię uświęcić. On chce, abyś pobiegł za Nim. On chce twoje serce napełnić pokojem. I tego Piotra, który pierwszy wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, przemienia i przemienia. A Piotr się poddaje i poddaje. To Piotr jest obecny na górze przemienienia, to on chodzi po morzu. To jest dobre. 16 rozdział Mateusza, to jest taki... Pan Jezus mówi do Piotra, nie? Daję ci klucze królestwa. I o co chodzi, nie? A potem, kiedy Duch Święty zstępuje i mamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich i Piotr zwiastuje swoje kazanie, ten rybak, i 3000 ludzi się nawraca. A tam w 37 wersecie, gdzieś to sobie tutaj odnotowałem, a już się dawno zgubiłem w tych notatkach, słowa przeszyły ich do głębi. Jak on to zrobił? On nie miał mikrofonu. On poddawał się Jezusowi. A Jezus go przemieniał. Każdego dnia. I każdą jedną jego niedoskonałość. Nie mów, że nie dasz rady, że ty musisz, że co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. I ten Bóg, który był z Piotrem, żyje dziś i jest tym samym Bogiem dla każdego, kto wierzy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 13:3. Takie niesamowite słowo dla mnie. Ewangelia Łukasza 13:3. Nie, 13:33, przepraszam, 33. Lecz muszę dziś, jutro i pojutrze być w drodze. I dla mnie swego czasu to było takie bardzo prorocze, głębokie, niesamowite, gdzie Słowo Boże mówi, że mam być podobny do Jezusa. Mam się Mu poddawać. I tak samo jak On, ja muszę dziś i jutro i pojutrze być w tej drodze z Nim. Nie siedzieć gdzieś z boku i być pogodzony ze swoim losem, ze swoim życiem, ze swoją niedoskonałością. Ale daj się przemieniać. Podejmij tą decyzję. Powiedz o tym Panu Bogu. Codziennie spędzaj z Nim czas. Czytaj, karm się Jego Słowem. Każdy z nas na czymś buduje swoje życie. Buduj je na Jezusie Chrystusie. A wtedy będziesz miał ten pokój, który był tematem dzisiejszego uwielbienia. Kto jest spragniony Boga? Kto chce być bliżej Jezusa? Błażej chce. Pastor! Niesamowite. I to jest to dobre. To jest ten dobry kierunek. Ja też chcę być bliżej. Ja też chcę być bliżej. Ja każdego dnia chcę być przemieniany i coraz bardziej i bardziej. I Pan Bóg zaprasza nas do tego. Wiecie, taki temat jest powszechny, przebudzenia, ożywienia. I tak pragniemy tego. Ale to się nie wydarzy bez mojego nastawienia, bez mojego przemienienia, bez mojego oddania Jezusowi Chrystusowi. Powstańcie, będziemy się modlić. Ale zanim się pomodlimy, to pomyślcie, niech każdy pomyśli chwilę w miejscu, w którym jest. Jeśli nie idziesz za Jezusem Chrystusem, jeśli jeszcze nie oddałeś Mu swojego życia, to podejmij decyzję i zdecyduj, aby iść. Jeśli szedłeś, ale zmieniłeś kierunek, to On zaprasza Cię. Podejmij decyzję i wróć. Jeśli drepczesz, to zacznij biec. Bo On bardziej niż Ty pragnie bliskiej relacji z Tobą. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś potężnym, cudownym Bogiem. Za to, że Ty widzisz każdego z nas. Panie, za to, że Ty ukochałeś każdego z nas. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że Ty pragniesz przemienić każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, co Ty zabrałeś z mojego życia. Ten cały brud, ten cały fałsz. Panie, ja pragnę być blisko Ciebie. Ja proszę o moich braci, moje siostry. Panie, abyśmy swoje życie składali u Twych stóp. I z tą postawą Piotra mogli pobiec za Tobą. Bo Ty jesteś Bogiem, który umarł za nas. Panie, poszedłeś do Getsemane. Panie, poszedłeś na krzyż. Ty, Panie, przebiłeś wszystkie moje winy. Ten list dłużny, przybiłeś go do krzyża. I ja dziękuję Tobie za to, że Ty takim Bogiem jesteś, który miłuje każdego z nas, który zaprasza każdego z nas. Tobie niech będzie chwała. Amen.